Ostatnio w czasie naszego spotkania mówiłem o spowiedzi świętej i chciałbym dalej podjąć ten temat, znaczy podobny temat, bo mówiłem ogólnie o spowiedzi świętej, a dzisiaj powiem o spowiedzi, stałej spowiedzi, o spowiednictwie stałym spowiedniku i o kierownictwie duchowym. Ponieważ rzeczywiście stała spowiedź trochę się różni od tej spowiedzi takiej, do której przystępujemy normalnie. I to, o czym będę mówił dzisiaj, czyli stała spowiedź i kierownictwo duchowe, dotyczy osób, które dążą do większej doskonałości. Bo tak normalnie takim środkiem do zbawienia, w sumie potrzebnym, chociaż niekoniecznym, ale potrzebnym to jest spowiedź święta, w ogóle inne sakramenty, modlitwa, no i to wszystko, czego uczy nas Kościół, asceza. Natomiast kiedy ktoś chce postąpić więcej na tej drodze życia duchowego, a ona jest wymagana, to ostatnio chyba mówiłem, przypominam, w kapłaństwie, w życiu zakonnym, natomiast w innym stanie jest zachęta do tego, ale nie jest ona obowiązkowa. Ale jeżeli ktoś się podejmuje takiej drogi życia doskonalszego, no to przydatne jest stałe spowiednictwo i kierownictwo duchowe. Oczywiście to też nie jest, że to jest konieczne w tym stanie, ale na pewno bardzo przydatne i mało tego, na różnych etapach tego życia duchowego może być różnie. Nawet święta Teresa z Awila pisała, że miała takie okresy w swoim życiu, że nie korzystała z kierownictwa na przykład duchowego. A więc sami święci też nie zawsze tak korzystali, bo to człowiek musi sam rozeznać i zobaczyć, dlatego że zaraz też o tym powiem, że spowiednictwo takie stałe, czy kierownictwo duchowe, jeżeli złą pobudkę mamy, to może przynieść złe korzyści dla życia duchowego. A więc może nie być tym, czym jest i może tak naprawdę wprowadzić większy nieład w nasze życie. A więc kiedy ktoś chce postąpić w życiu doskonałym, w doskonałości i kiedy pojawiają się różne dylematy na naszej drodze i chcemy więcej właśnie pracować nad sobą, skupić się na tym, no to dobrze mieć przewodnika na swojej drodze i właśnie dlatego jest to spowiednictwo czy kierownictwo duchowe. Oczywiście spowiednictwo i kierownictwo duchowe, tak jak zresztą ostatnio mówiłem, jest czymś innym, chociaż mają pewne tam cechy wspólne, ale są czymś innym, bo stałe spowiednictwo, bo o tym dzisiaj mówię, mimo że ma pewne inne cechy niż takie zwyczajne spowiadanie się, to dalej pozostaje spowiedzią, czyli nie jest kierownictwem duchowym. A więc jeżeli mamy stałego spowiednika i przychodzimy do konfesjonału, to dalej po to, żeby wyznać grzechy. Natomiast różnica polega na tym, że ponieważ nas spowiada jeden kapłan, który zna nasze wnętrze, nasze życie duchowe, to się odbywa w pewnej ciągłości, a więc można, czy nawet trzeba nawiązać do ostatniej spowiedzi, czy do jakiegoś postępu naszego i tak dalej. Czyli po prostu patrzymy w szerszym kontekście, co się dzieje w naszym życiu duchowym, wzroście. A więc bo po to jest spowiednictwo stałe. Stałe spowiednictwo u jednego kapłana. Oczywiście można zawsze zmienić stałego spowiednika, czasami nawet wręcz jest to dobre, jak na przykład widzimy zbytnie przywiązanie się Albo dany kapłan może być na przykład dobry, bo w tym wszystkim też oczywiście zawsze trzeba się poddać pod wolę Bożą i trzeba się modlić o spowiednika i słuchać też natchnień Bożych. A więc Pan Bóg mógł dać nam spowiednika danego na ten czas naszego życia i później na przykład możemy wybrać nowego. Czasami to się dzieje naturalnie, kiedy na przykład jest zmiana kapłanów, to trzeba się poddać pod wolę Bożą, a czasami po prostu nasz wybór i my się wcale nie musimy tłumaczyć spowiednikowi, że na przykład rezygnujemy ze stałego spowiednictwa. To jest nasz wybór. Powinniśmy być w tym wolni. Tak jak nasz wybór jest, że do danego księdza chcemy korzystać ze spowiednictwa i też nie musimy z tego tłumaczyć dlaczego. Tak też, kiedy rezygnujemy z tego, to wcale nie musimy się z tego tłumaczyć. Natomiast oczywiście są takie sytuacje, kiedy jest konieczny stały spowiednik. To jest przy sumieniu ze skrupułami. Ale to jest właściwie osobny temat, ja może tego nie będę mówił, ale wtedy jest konieczność stałego spowiednika i wtedy nie wolno zmieniać spowiednika. Bo gwarancją wyjścia ze skrupułów jest posłuszeństwo stałemu spowiednikowi. Nie da się inaczej wyjść ze skrupułów, jeżeli nie poddamy się. Ale to jest zupełnie inna sytuacja, bo to jest wtedy mamy do czynienia z chorym sumieniem. Natomiast normalnie, kiedy osąd naszego sumienia jest właściwy, to powinniśmy odpowiedzialnie i w wolności podejmować decyzje. No, także wybieramy tak samo spowiednika zazwyczaj po jakimś doświadczeniu, tak, spowiadania się u danego księdza, bo ciężko jest wybrać spowiednika, jak się go nie zna, na stałego spowiednika, chyba że dostaliśmy jakieś światło z góry, z nieba. Na przykład jak siostra Faustyna Kowalska, która wiedziała, że to ten ksiądz, bo mu Pan Jezus wcześniej jej pokazał, że to będzie ten ksiądz jej spowiednikiem. No ale wiadomo, w zwyczajnych warunkach to sami dokonujemy wyboru. Warto też tutaj się nie kierować względami ludzkimi i takimi, jak to powiedzieć, no tym co ludzkie, o tak bym nazwał, tym co ludzkie, bo spowiednik ma nam nie schlebiać, tylko ma nas prowadzić do Pana Boga, a więc to, że na przykład jakiś spowiednik nawet okazał się jakiś szorstki, dla nas to nie znaczy, że będzie złym spowiednikiem, no to trzeba zawsze się zastanowić po prostu. To nie znaczy, że oczywiście zawsze musi spowiednik być szorstki, bo powinien też łagodność jakąś posiadać, wiele cech zresztą. Ale no, nie wolno się kierować takimi względami ludzkimi. Trzeba zawsze patrzeć na sprawy po Bożemu. Dlatego, no bo właśnie tak jak powiedziałem, ten wybór czy spowiednika, czy kierownika duchowego powinien być nadprzyrodzony, bo my chcemy postępować w doskonałości boskiej, a nie ludzkiej. I tu trzeba się wystrzegać właśnie jakiejś miłości własnej, takiej nieuporządkowanej, własnych zachcianek, własnych upodobań i tak dalej. Trzeba patrzeć na wszystko, starać się patrzeć oczami Bożymi. A teraz co do kierownictwa duchowego. No to kierownictwo duchowe jest czymś szerszym niż teraz to, o czym mówiłem. Oczywiście może też i pewnie zazębia się często i też dotyczy wad różnych naszych słabości, z którymi walczymy, ale właśnie w kierownictwie jest ten szerszy kontekst jakiegoś, bo właśnie w kierownictwie możemy powiedzieć więcej, otworzyć naszą duszę, powiedzieć też o jakichś różnych dylematach, które wcale nie są grzechem, z czym mamy problem i tak dalej. Więc no, kierownictwo duchowe jest czymś szerszym i też no, pomocnym wtedy, kiedy no, potrzebujemy jakiegoś takiego przewodnika, bo no, trudno jest nam po prostu stąpać w tym życiu duchowym, nie mamy tej pewności, takiego wyrobienia, potrzebujemy jakiegoś osądu zewnętrznego, obiektywnego, który nam podpowie różne rzeczy i różne sprawy rozjaśni, pokaże inaczej, a nie my ze swojej perspektywy, bo wiadomo, my z naszymi myślami i światem wewnętrznym inaczej patrzymy na rzeczywistość, natomiast spowiednik czy kierownik duchowy powinien nam to zobiektywizować i poradzić w tej naszej sytuacji. Natomiast co jest ważne w kierownictwie duchowym, bo tu można było też mówić bardzo dużo i na pewno tematu tutaj nie wyczerpię, ale chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy, które zresztą to, co teraz powiem, czy właściwie przytoczę, bo chciałbym przeczytać taki fragment, bo bardzo mi się spodobało to, co napisał ten ksiądz Francisco Fernandez Carvajal, czyli to jest ksiądz z Opus Dei, z tej prałatury Opus Dei. Napisał książeczkę o kierownictwie duchowym. Tu jest taki jeden podrozdział, taki krótki, o który chciałbym właśnie przytoczyć, który mówi właśnie o bardzo ważnej kwestii w kierownictwie duchowym, w spowiednictwie każdym, tym stałym i nie tylko, i w ogóle w życiu duchowym. A więc to, o czym teraz powiem, jest przydatne nawet dla tych, którzy nie będą korzystać z kierownictwa duchowego czy ze stałego spowiednictwa. Ale te wskazania są bardzo ważne. On zatytułował ten podrozdział Nie marionetki, czyli żeby nie być jak marionetka. I pisze tak. Dwoma filarami kierownictwa duchowego są wolność i odpowiedzialność tego, kto poszukuje pomocy. I właśnie o tym będzie ta konferencja. Wolność i odpowiedzialność. Nigdy nie powinniśmy przypominać marionetek, które poruszają się za pociągnięciem nitek kierownika duchowego. Każdy bez wyjątku powinien kierować się według własnego punktu widzenia i osądu. Zadania kierownictwa duchowego należy tak orientować, aby nie ulec fabrykowaniu istot, którym brak własnego sądu i które ograniczają się do wykonywania praktycznie tego, co mówią im inni. Wręcz odwrotnie, kierownictwo duchowe winno zmierzać do kształcenia osób o wyrobionym sądzie. Właściwe kryterium zakłada dojrzałość, siłę przekonań, dostateczną znajomość doktryny, subtelność ducha i wykształcenie woli. A te słowa, które teraz przeczytałem, to napisał święty José María Escrivá. Powinniśmy ukształtować się w wolności, to znaczy być osobami posiadającymi swój osąd, kobietami i mężczyznami, którzy umieją go zastosować i zareagować ze swobodą i duchem chrześcijańskim, których nie paraliżują nieoczekiwane wydarzenia, którzy nie potrzebują oczekiwać na konkretną odpowiedź przy każdej okazji. Życie duchowe pełne jest nieoczekiwanych zdarzeń i każdy z nas powinien stawić im czoła w sposób mądry i swobodny, czego udziela nam pragnienie czynienia woli Bożej we wszystkim. Kierownictwo duchowe powinno być ukierunkowane na wyeliminowanie, jeśli taka sytuacja ma miejsce, strachu przed podejmowaniem zobowiązujących decyzji. Powinno uczyć podejmować inicjatywę we własnym życiu duchowym, w apostolstwie, w nauce, w sposobie wykonywania pracy czy uświęcania rodziny. Taka postawa, którą cechuje odpowiedzialność i zobowiązanie, wykuwa cnoty i pozwala osiągnąć dojrzałość człowieka dorosłego, który chce ukierunkować swe życie według woli Bożej. Nie można zapomnieć, że wolność jest w człowieku siłą wzrastania i dojrzewania w prawdzie i dobru. Osiąga ona swoją doskonałość, gdy jest ukierunkowana na Boga, który jest naszym szczęściem. Tylko wraz z rozwojem wolności będziemy umieli kochać. W konsekwencji takiego postępowania, nacechowanego odpowiedzialnością i wolnością, wskazówki kierownika duchowego nie są zazwyczaj nakazami, lecz radami, sygnałami, które nie zniszczą spontaniczności ani wolności. Wręcz przeciwnie, spotęgują inicjatywy danej osoby. Są jak drogowskazy na drodze, które wskazują kierunek i pozwalają podróżującemu kierować się swobodnie ku miejscu docelowemu. Ponieważ chce dotrzeć do określonego miejsca, czyni te znaki niejako swoimi i nie czuje się nimi zniewolony. Przeciwnie, stają się one powodem radości i wdzięczności, ponieważ ułatwiają mu skierowanie się wprost ku mecie, do której chciał dotrzeć. Tak więc osoba prosząca o kierownictwo duchowe jest tą osobą, której zależy i która czuje się zobowiązana, ponieważ to ona chce iść za Panem Jezusem z bliska. Dlatego też prosi o kierownictwo duchowe, aby skonfrontować swoje myśli i poszukuje pomocy i rady. Wskazówki i porady kierownika w sposób wolny czyni swoimi, dzięki czemu walczy z większym przekonaniem i skutecznością. I tutaj dalej ksiądz Francisco podaje bardzo dobry przykład z życia, czyli porównanie pewne stosuje, ale które bardzo dobrze się stosuje do tego, o czym przed chwilą tutaj nam wyłożył. A pisze tak, piloci właśnie dlatego, że są dobrymi pilotami i mają poczucie wspólnoty, bardzo sobie cenią informacje, które otrzymują z wieży kontrolnej każdego lotniska, bez względu na to, jak wielkie byłoby ich doświadczenie, ilość wylatanych godzin, ich odporność psychiczna i znajomość trasy. Wieża zna dobrze stan pasa do lądowania, kierunek wiatru itd. Posiada również informacje z centrum meteorologicznego, z satelity, z samolotów w powietrzu. Zna trudności, jakie mieli inni lądujący w danych warunkach itd. Żaden pilot, który za pośrednictwem radia zgłasza się do wieży, nie czuje się skrępowany w swojej wolności, lecz przeciwnie. Wie dobrze, że wieża dostarcza mu precyzyjnie i potrzebne informacje w sprawie, od której zależy życie jego i pasażerów. Informacja przekazana z wieży jest tak ważna, że zastosowanie się do niej jest bezwzględnie obowiązkowe we wszystkich samolotach na świecie, profesjonalnych i amatorskich. I nikt z pilotów nigdy nie protestuje. Jakkolwiek inne zachowanie świadczyłoby o braku rozsądku i roztropności. Można dokonać ścisłego porównania między kierownictwem duchowym a wieżą kontrolną. Jedno i drugie wskazuje kierunek i trudność. Jedno i drugie jest po to, aby służyć. Jedno i drugie pozostawia w całkowitej wolności kapitana samolotu, aby ten lądował czy oderwał się od ziemi. Jeśli ktoś dobrowolnie oddaje kierownictwo swojej duszy drugiej osobie, to nie dlatego, że uchyla się od własnej odpowiedzialności w dążeniu do świętości w swoim codziennym życiu. Jednak druga osoba nie może zastąpić cię w obowiązkach wobec Pana Jezusa. To ty wędrujesz, to ty podnosisz się, jeśli upadasz. To ty jesteś odpowiedzialny za swoją świętość. Dziecko, które uczy się chodzić, musi włożyć wiele wysiłku, aby utrzymać się na własnych nogach, ale nigdy tego nie osiągnie, jeśli nie poczuje się zmuszone do stania o własnych siłach. Spowiednik, czy w tym przypadku to samo kierownik duchowy, to przewodnik, a nie wózek inwalidzki. Dlatego też kierownika duchowego porównuje się do gwiazdy betlejemskiej prowadzącej trzech króli, wprawdzie która wprawdzie wyznacza im drogę, lecz nie oszczędza wysiłku potrzebnego do jej przebycia. Innym porównaniem jest powołanie się na wzór postępowania świętego Jana Chrzciciela, który wskazuje swoim uczniom, kogo powinni naśladować, ale ostatecznie to oni podejmują decyzję pójścia za Jezusem. Innym klasycznym obrazem wyrażającym tę myśl jest porównanie do latarni i statku, który szuka kierunku. Latarnia wskazuje swoim światłem na port, choć aby dopłynąć do celu, żeglujący powinni energicznie wiosłować bądź rozwinąć żagle, aby wykorzystać wiatr i utrzymać stały kurs. Innymi słowy, kierownictwo duchowe nie eliminuje, lecz wymaga i podtrzymuje inicjatywy, wysiłki i odpowiedzialność osobistą w tym celu, aby we wszelkich okolicznościach kierować duszę ku Bogu. No i myślę, że pozwolimy sobie przeczytać ten fragment, bo lepiej by tego nie powiedział, a to w zwięzłych słowach jasno zostało określone. Na czym powinna polegać to dojrzałe kierownictwo? Czyli nie zwalnia ono z odpowiedzialności, z podejmowanych decyzji, jest tylko pomocą. A więc nie wolno nigdy przerzucać na kierownika duchowego, czy na spowiednika odpowiedzialności, którą my sami powinniśmy dźwigać. I na tym polega dojrzałość chrześcijańska. My możemy się poradzić. Właśnie to jest to piękne porównanie do tego pilota lądującego. To znaczy my zbieramy informacje, co się dzieje. Spowiednik ma nam coś wytłumaczyć, powiedzieć, jak to wygląda w życiu świętych. Zresztą to samo się dotyczy w ogóle naszej pracy nad sobą. Bo przecież pracować powinniśmy też sami, czy możemy też sami bez kierownika duchowego czy stałego spowiednika, czytając na przykład dzieła świętych, ich życiorysy, w ogóle czytając jakąś literaturę, rozmyślając nad sprawami Bożymi, modląc się, słuchając natchnień Bożych, słuchając kazań, no tego wszystkiego, co nam dopomaga w życiu duchowym, to wszystko jest pomocą. My o tym usłyszymy i teraz musimy to przekuć na nasze życie, to wprowadzić musimy do naszego życia i to trzeba zrobić mądrze, odpowiedzialnie. A to jest pomoc. To nam pokazuje, rozjaśnia horyzont. A więc tak jak właśnie ten pilot zbiera informacje, ale to on musi wylądować, to on bierze odpowiedzialność za ludzi. On zbiera informacje, teraz bo oczywiście głupotą by było, żeby nie skorzystać z tych informacji i powiedzieć, ja wiem lepiej. Natomiast on dokłada jeszcze własne doświadczenie z tego, co słyszy, swoje umiejętności i wszystko robi, żeby tą maszyną wylądować. A więc tak też z tego, tak właśnie korzystamy z kierownictwa duchowego. A więc trzeba się bronić przed jakimś takim wycofaniem się, poddaniem się takim właśnie, jakbyśmy byli ubezwłasnowolnieni kierownikowi, bo nie na tym to polega. Tak, kierownik ma być oczywiście dla nas jakimś mistrzem, wyznacznikiem, ale my sami musimy podejmować pracę, nikt za nas tego nie zrobi. Zresztą tak jak na przykład przy nabywaniu rzemiosła, czy gry na instrumencie jakimś, to wiadomo, w jakimkolwiek rzemiośle, w jakimkolwiek staraniu, czy w sporcie, mamy mistrza, który służy doświadczeniem, pokazuje nam pewne rzeczy, uczy, tak, trzeba tak, natomiast później my sami musimy to wdrażać, uczyć się też na błędach, właśnie też się nie bać tego, że popełnimy błąd, że coś nam nie wyjdzie, jak nie mieliśmy jakiejś wiedzy i źle postępowaliśmy na przykład, to teraz nie odchodzi, żeby za to przepraszać, tylko uznać po prostu, że tak jest. Skoro nie wiedzieliśmy, że tak trzeba było, że tak nie wolno robić, a zrobiliśmy i się dowiedzieliśmy, no to trzeba po prostu to zmienić od teraz, a nie zajmować się niepotrzebnym teraz takim no, stanięciem w miejscu i takim sparaliżowaniem się, jakbyśmy nie wiedzieli, co teraz mamy zrobić. A więc no też tego, oczywiście tego trzeba się uczyć, tego brania odpowiedzialności i postępowania w wolności. Ale myślę, że to jest ważna wskazówka w ogóle w naszym życiu duchowym. Postęp w życiu duchowym właśnie w takim kierunku powinien zmierzać, żeby on rzeczywiście przynosił dobre owoce. I tak jak powiedziałem, wracam do tego już na koniec, żeby nie przedłużać. Ważne jest, żeby cały czas też badać tą intencję naszą, którą mamy, pobudkę, patrzeć na owoce tego naszego postępowania, wzrostu, też w stosunku właśnie do spowiedzi, do kierownictwa, jakie to owoce przynosi, czy nie wdziera się w to właśnie jakiś błąd, miłość własna, jakieś własne upodobania. No, badać trzeba bardzo też intencję wewnętrzną, ponieważ tego wszystkiego może nie widzieć kierownik, bo to są rzeczy ukryte. A więc pobudki, jeżeli jej jakoś nie uzewnętrznimy, na zewnątrz możemy w ogóle podejmować działania dobre i możemy być w ogóle oceniani bardzo dobrze i przez innych, i przez spowiednika, i kierownika, może wszystko może być przebiegać jakby w najlepszym kierunku po tym, co mówimy, jak wylewamy przed kierownikiem naszą duszę. Natomiast jeżeli w tym wszystkim będzie zła pobudka, to najlepszy kierownik nam w tym nie pomoże. Pójdziemy na manowce. I może się okazać, że budujemy wielki gmach, ale na pysze. I na tym, co się Panu Bogu nie podoba. We wszystkim trzeba się zawsze poddać pod wolę Bożą, taka, jaka ona jest. I także w sposobie dochodzenia do świętości.